Tu Gdynia Główna Osobista.
Piotr Jacyn, witam Państwa w Radiu Gdańsk. Mój dzisiejszy gość tak mniej więcej od 2 lat już nie śpiewa z budką suflera, ale za parę... No właśnie, a tak, bo to grudzień był. Za to za parę dni zaśpiewa z Aleksandrą Kurzak w diwą krajową i światową jednocześnie. On sam, zanim zaczął śpiewać, to grał, a swój pierwszy instrument, pianino, dostał nie od jakiegoś znanego muzyka, ale od znanego człowieka, bo to była gwiazda polskiego żużla. I nie wiem, czy przez to, ale w ogóle tak, stał się zapalonym kibicem żużla. I głowę daje, że gdyby w Gdyni był stadion żużlowy, to on by te Gdynie częściej odwiedzał. A tak to jest, jak jest. Krzysztof Cugowski, dzień dobry.
Kłaniam się, dzień dobry.
No właśnie tak za rzadko chyba. Pan w ogóle bywał w Gdyni? No jedzie pan teraz,
nie,
wiem, że pan jest w trasie.
Mnie trudno powiedzieć, jednak w Gdyni grałem wielokrotnie. Ostatnio grałem w Gdyni z Sylwestra w ubiegłym roku.
Także to pan dobrze rok pan zaczął.
Także to nie jest tak, że rzadko.
Ale to jak dobrze, że pan tutaj dzisiaj jesteśmy.
Jest,
ekstra,
tak
super,
jest,
dobrze.
To ostatniego będzie... Sylwestra grałem właśnie w Gdyni na Kościuszki.
Na skwerze,
Kościuszki. Także
no to
nie
Gdynianin
jestem
prawie. No to super. No, okej, okay. Ale na ten pokład, do klubu pokład, to pan tam dojedzie?
Nie. Znaczy nie, nigdy nie grałem.
Tak. Aha. No ale jakoś pan trafi tam.
No, myślę, że
kierowca jest, to okej.
Jest kierowca, jest.
Ale ma pan, jakieś gdyńskie konotacje, tak poza tym, że pan czasami...
Nie, gdańskie może bardziej, wie pan, ponieważ w latach 50. Przyjeżdżałem z mamą tutaj do rodziców. Znaczy, rodzice są repatriantami, znaczy byli, bo już nie żyją dawno, ale byli repatriantami. Ich sąsiedzi najbliżsi mieszkali w Gdańsku, dostali, prawda, zresztą w dzielnicy, bo to na Gdańsko-Runie, na ulicy Serbskiej. To miejsce już wtedy, jak w latach 50. to było, no...
Ryzykowne?
Ryzykowne. A teraz parokrotnie przejeżdżałem tamtem, gdy patrzyłem na tą serbską, to ona tak jakoś zmieniła się trochę, bo to te fasadowe budynki się zmieniły na takie bardzo eleganckie, więc to ona teraz... Tak, ale i oni mieli ten domek, znaczy takie coś, no, przy torach zupełnie, więc tam każdy pociąg, a to była relacja Warszawa-Gdańsk, więc te pociągi nawet w latach 50. dosyć często kursowały.
To rozkład był w ścianach.
No tak, tak. Dobra. No ale to byli, prawda, i myśmy w związku z tym mogli przyjechać, mieliśmy się gdzie zaczepić i pamiętam, z mamą jeździłem chyba tramwajem 6, a potem 9 na Stogi. Także to, i zresztą jak tutaj po tej, ja nie pamiętam nazwy ulicy tej głównej, która tam przebiega, ale to ta serbska, to taka króciutka, wolska. Tam były takie mijanki, więc jak ja jeden...
No.
Także jestem trochę, no, gdańszczaninem, bo może za wiele bym powiedział.
Ale chłopak z nadmorza prawie.
No w każdym razie bywałem, powiem panu, przez chyba kilka ładnych lat, co roku bywałem 2 miesiące w Gdańsku. No ale niestety byłem jeszcze na tyle mały, że nie mogłem poznawać Gdańska takim, jak należałoby go poznać.
Znaczy,
to udało mi się potem trochę.
No to słucham. Jak należy poznawać Gdańsk?
Gdańsk był zawsze ośrodkiem i gdański Sopot, no, tak powiem, ogólnie rozumianej rozrywki. I to bardzo...
Okej, pan jest teraz człowiek rozrywki, a wtedy
nawet
był człowiek
rozrywkowy.
Nawet w PRL-u
było fajnie. No, w latach 70. pamiętam, tutaj było kilka fajnych miejsc w Trójmieście, gdzie w przerwach między granie, bo kiedyś to się przyjeżdżało, na przykład do Gdańska przyjeżdżało się na miesiąc i jeździliśmy wszystkie okoliczne miejscowości. Graliśmy w takich salkach typu 300 osób.
Turne wojewódzkie.
Takie, tak, i to w każdym województwie to samo. Także potrafiłem w Gdańsku być po kilka tygodni, tak. Ale niestety także zdarzały się różne inne, mniej atrakcyjne miejscowości, w których też trzeba było siedzieć dłużej. Także to.
A można było do Gdyni?
Można było, zresztą jak byłem w Gdańsku, to zawsze się grało Gdynię. To nie ma tak, że się Gdynię opuściła. To obok Sopotu podstawowe miejsce, gdzie się grało.
No dobra, to niech panu będzie.
Skoro i jeszcze Wejherowo.
No to dobrze, no nie musimy aż tak daleko sięgać, nie? Okej, na Gdyni możemy się zatrzymać. Aha. A ten żużel to się panu skąd wziął?
No właśnie to, o czym pan wspomniał, to bardzo śmieszna historia, bo jak szedłem do szkoły muzycznej, moi rodzice byli repatriantami, tak jak wspomniałem, mieliśmy taki w Lublinie pokój bez używalności czegokolwiek. z tak zwaną sławojką, czyli z takim drewnianym budyneczkiem na zewnątrz z dołem i tam się robiło wszystkie kupę wszystkie. I siusiu, tak?
I... To bida.
No tak, no, no powiem, wie pan, lata 50, ja się urodziłem w 50 roku, to była duża bieda. I mieszkaliśmy w takim dawnym pałacyku właściciela Gwoździowni. Kiedyś była Gwoździownia po wojnie.
To wszystko to w Lublinie dodajmy.
Tak, oczywiście. Mhm. To po wojnie potem zaczęła być Lubelska Fabryka Wag. I to ona jest o tyle ważna, że te wagi, Lubelska Fabryka Wag, wagi były we wszystkich sklepach w całej Polsce. Także stąd był chyba
Lublin. Ważyć też. Nie było czego.
Ważyć nie było, ale waga z Lublina była. Także, no i tam się urodziłem i fajnie.
Dobrze, ale ten instrument pan dostał.
Instrument, tak. No więc miałem pójść do szkoły na to, wie pan, to 7 lat i mama poszła do szkoły tej rejonowej i wróciła i powiedziała ojcu, wiesz co, jak on ma tam chodzić, to może najpierw, żebym w ogóle nie chodził do szkoły. Tam musieli jakimś tam sposobem mamę lekko przestraszyć, bo tam wesoła dzielnica bardzo. No i wtedy coś trzeba zrobić, i mama sobie przypomniała, że ktoś tam mi uczy w szkole muzycznej, może by się do szkoły muzycznej nadało.
Czyli nikt specjalnie nie sprawdzał tego, czy pan tam jakieś wykazuje?
Nie, i wtedy zaprowadzili mnie do tej szkoły muzycznej, tam ktoś mi coś grał, no i okazało się, że no może się nada. No i to, także pełny przypadek u mnie w rodzinie, znaczy poza wujkiem, który był nauczycielem skrzypiec, ale to nieważne, a nikt nie miał żadnych muzycznych przeszłości. Ja też chyba bez jakiegoś wielkiego zapału i kazali mi grać na fortepianie. No i wtedy ojciec kupił to pianino właśnie od Szwendrowskiego, od gwiazdy wtedy polskiego żużla. Był naprawdę uważany wtedy za najlepszego żużlowca polskiego. Przez przypadek kupił od niego pianino.
No dobra, to tak się zaczęło z pianinem, że żużlem tak, jednocześnie.
Ale nie, to myśmy mieszkali stosunkowo niedaleko stadionu żużlowego i tak jakoś po tym pianinie ojciec mnie raz zaprowadził na mecz, poszliśmy i potem tak chodziłem. Tak.
No a potem jakoś poszło.
Jakoś poszło. No.
Ale wcale pan nie miał śpiewać przecież, prawda?
No skąd? Grałem bez jakiejś miłości. Na tym fortepianie.
Co więcej, jak pan skończył już grać na tym fortepianie, to akurat wspomnienie szkoły muzycznej to nie było dobre wspomnienie.
Nie, nie, bo skończyłem podstawówkę, poszedłem do liceum muzycznego. W liceum muzycznym musiałem mieć jeszcze jeden przedmiot i miałem, teraz coś powiem, grałem na klarnecie. To nawet
to
teraz, to teraz nawet brzmi śmiesznie. No i też do tego klarnetku jakoś nie miałem serca. I pamiętam w 9 klasie, bo to wtedy było 7 klas szkoły podstawowej i potem w zależności od tego liceum albo ogólnokształcące 4, a technikum 5. No, no i poszedłem po jednym roku doszliśmy do wniosku w domu, że to już wystarczy i przenieśli mnie rodzice do ogólniaka i wtedy sobie pomyślałem, że już nigdy nie będę musiał grać na czymkolwiek.
Nareszcie.
Naprawdę.
No
dopiero po maturze zupełnym przypadkiem spotkałem dwóch kolegów, którzy się bawili w muzykowanie w domu. Oni tam mieli jakieś kłopoty, bo sąsiedzi stukali, pukali, na nich milicję wzywali, więc zaczęli przychodzić, bo u mnie byli sąsiedzi już na tyle spacyfikowani, że już nie reagowali na takie drobiazgi. I tak to się wszystko zaczęło. I zaczęło się od zabawy, od jakiegoś takiego zupełnie miłego, kurczej sympatycznego działania rozrywkowego, a zakończyło się na 40, w tej chwili jest 6 lat od tego, tej chwili.
A pana mama?
Że trzeba bardzo uważać.
To się przypadkiem zacznie.
Tak jest.
Ale pana mama to chyba długo, długo miała takie poczucie, że to, co pan robi, to jest jednak niepoważne.
Ale oczywiście, oboje rodzice, tylko ojciec był bardziej liberalny i taki troszkę nawet, on w pewnym momencie już jak się zorientował, że to nawet zbierał te wycinki z gazet. Także tutaj tata był, a mama była nieprzejednana do końca i proszę sobie wyobrazić, to było... Mama zmarła w 2004, to mógł być 2000 rok i ja mówię do mamy, gramy tam jakąś taką bardzo poważną imprezę w Kongresowej, może by mama pojechała. No dobrze. I proszę pan sobie, niech pan sobie wyobrazi, no ta mama miała 91 czy 2 lata, więc dojeżdżała 90. I potem przyszła do mnie do garderoby i tak mówi, wiesz co, ja nigdy nie myślałam, żeby na was tyle ludzi przychodziło. Naprawdę, więc dla mojej mamy to ta moje
dobrze
zajęcie.
Dobrze zdążyła się przekonać. To.
No, ale była ogromnie zdziwiona. Ogromnie była zdziwiona.
Serce matki.
I, no tak, mówi, że tyle ludzi na was przyszło. Ale wam dla ludzi z innej epoki to takie zajęcie, to typu komediant, to wszystko takie niepoważne. Mało tego, jeszcze tak, jeszcze jak miałem tam 50 parę lat i to jeszcze mama mi mówiła, słuchaj, może byś ty to prawo skończył, bo mówi, wszyscy ci twoi koledzy teraz są profesorami, rektorami, to by ci podpisali to wszystko. Ja mówię, mamo, no daj mi już ten spokój. No ja byłem, jestem jedynakiem, także wie pan, te wszystkie fanaberie moich
wszystkie
rodziców,
nadzieje.
to wszystko na mnie prawda, spłynęły i no niestety wydaje mi się, że to jakoś bez sukcesu.
No to ale... nic, nawet z Budką Suflera przestał śpiewać, no.
No tak, no, to był na to najwyższy czas. Powiem panu, że tak jak patrzę teraz już po 2 latach, to myślę, to absolutnie najwyższy czas. Myśmy grali już tak długo ze sobą, ponad 40 lat i to choćby ludzie byli ze złota i z platyny, to jest tak zwane zmęczenie materiału.
Ale wy się tak ludzko rozeszliście?
A nie, myśmy się bardzo... Nie, no my nie mamy żadnych problemów, że tak powiem, z dalszymi relacjami. Nie. Tutaj to pod tym względem. Ale myślę, że to był już ostatni dzwonek, żeby to zakończyć, bo już zaczynały się tam drobne jakieś rzeczy. Także to wszystko spowodowało, że nigdy nie doszło do żadnej awanturze, nawet nie wspomnę. Ale jesteśmy w bardzo dobrych kontaktach. Zresztą mamy jeszcze kupę różnych wspólnych działań, bo tam wychodzi jakaś książka taka bardzo, bardzo porządna o nas. Jakieś wszystkie wznowienia płytowe mają wyjść, wszystkie nasze płyty na płytach analogowych. To będzie taka kolekcja bardzo fajna. Także mamy jeszcze kupę takich wspólnych rzeczy, które nas łączą i spotykamy się od czasu do czasu.
No dobrze, to jest Gdynia Główna Osobista, to za chwilę o tym, co nas dzieli czasami. I będzie także pewne wyznanie z mojej strony. No muszę niestety. To do usłyszenia.
Tu Gdynia Główna Osobista.
Gdynia Główna Osobista, Krzysztof Cugowski. W tejże miało być wyznanie, to no będzie. Ja staram się specjalnie nie absorbować czasu przestrzenią, ale muszę niestety powiedzieć, że my się spotykamy w niedzielę, a nie w piątek, a państwo słuchają tego w piątek, a mówię to dlatego, że gdybyście państwo dzisiaj w piątek, czy dzisiaj, czyli w ten piątek, kiedy państwo nas teraz słuchają.
Czyli dzisiaj w niedzielę?
Dzisiaj w niedzielę szukali Krzysztofa Cugowskiego w Gdyni, to już niestety to się nie stanie, bo to się stało.
Tak.
Natomiast druga okoliczność jest taka, mianowicie polityczna, no bo w Sejmie się dużo dzieje dramatycznie i dynamicznie, więc nie wiadomo, co się wydarzy do piątku, więc warto zauważyć...
Nic się nie wydarzy.
A, czyli pan taki spokojny jest.
No pewnie.
No tak, bo pan zna tę wiejską od podszewki.
Tak, no to między innymi z tego powodu. Właśnie. Pan, to jest wszystko... Sejm, czy Senat, czy cokolwiek, to jest wszystko teatr dla ludzi. Tak jak muzyka, jak teatr, jak wszelkiego rodzaju...
Polska estrada.
Polska estrada jest teatrem innego typu. Polityka i tutaj Senat, Sejm jest także teatrem. I boję się tak, że nie znam akurat tych państwa, którzy tam ze sobą się szamoczą tak najbardziej ostro, ale znam takie sytuacje ludzi, którzy w mediach wychodzili i no niemalże do rękoczynów, po czym wychodzili stamtąd, szli na wódkę i się wesoło bawili. Nie będę też mówił nazwisk, ale to wszyscy ci, którzy tam są, to wiedzą. Boję się, że tak może być i teraz.
No dobrze, a to najpierw powiedzmy, jak było, bo skoro mamy zdiagnozować, jak jest teraz, to musimy utwierdzić państwa w przekonaniu, że ten ekspert wie, o czym mówi. A ten ekspert był w 2005 przecież senatorem z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Za długo z tym Prawem i Sprawiedliwością to pan nie wytrzymał.
Znaczy, wie pan, tak, to jest tak, że ja wyszedłem, nigdy nie byłem członkiem partii.
Ale w klubie pan był, musiał pan być.
I z klubu wystąpiłem w momencie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość związało się z Samoobroną i z LPR-em. Bo krótko mówiąc, nie tak umawialiśmy się na wszystko, ale to...
No pan to się umawiał na popis, prawda?
Tak, oczywiście, że tak. Ja się umawiałem. Ale powiem panu, że takich naiwnych to było bardzo wielu. Bardzo wielu.
No pewnie tak,
I,
tak.
I jeszcze do niedawna, co po niektórzy, to od czasu jak nie... Właśnie ja kiedyś powiedziałem, że teraz, gdy się mówi o popisie, to dla ludzi bardzo młodych to wygląda, jakby ktoś sobie kpił, prawda? A to wcale nie były kpiny i to był... Boję się, że to było jedyne rozsądne rozwiązanie dla kraju oczywiście. No nas niestety z różnych powodów się to nie odbyło, a szkoda, bo można było coś zrobić naprawdę, mając właściwie taką przewagę we wszystkich izbach plus prezydent. Wszystko można było.
No i takie korzenie też, prawda? Korzenie, tak, które raczej nie dzieliły, tak, wydawało się.
No więc właśnie o tym mówię. Tak. I to jest najciekawsze, żeby man nigdy nie było takiego zacietrzewienia jak w tej chwili. Nawet w stosunku do komunistów, którzy nam zafundowali ten nasz kraj taki, jak nam zafundowali i zostawili go z uśmiechem na ustach w 1989 roku.
Teraz komunistów szuka się w Platformie i znajduje się w PiSie.
Ale oni są no przecież, że tak. Trudno jest, żeby tak nie było. No przecież ludzie, byli różni ludzie pracujący w różnych miejscach i oni w PRL-u wszyscy musieli pracować w jakiś sposób. Byli ludzie, którzy zachowywali się porządnie, będąc nawet w różnych ciekawych miejscach. Byli tacy, którzy się zachowywali nieporządnie. No i tyle. Mało tego, nawet ci, co się zachowali nieporządnie, to nie musieli w służbach ani w niczym pracować. Oni byli wszędzie. Także.
A pamięta pan swój początek wtedy w 2005? Mhm. Pan się dosyć szybko zorientował w tym teatrze?
Trzy dni po rozpoczęciu kadencji okazało się, że z tego popisu nic nie będzie. Mhm. Także no po trzech dniach. No, także dosyć szybko. Już było po, jak to mówią, po zawodach. No więc i to tak. Ja powiem panu, ja się dałem namówić na kandydowanie właśnie z tego powodu. Licząc na to, że miałem 55 lat, osiągnąłem w życiu zawodowym, myślę, to, co można było ewentualnie w Polsce osiągnąć, nic więcej mnie już nie czekało, jeżeli chodzi o jakieś, bo tak dostałem wszystkie możliwe nagrody, byłem na wszystkich imprezach, festiwalach i tak dalej, w związku z tym no pozostało mi tylko nagrać jeszcze następną płytę, zagrać kolejne koncerty.
Myślę, i odwiedzić kolejny festiwal.
Tak,
prawda?
Więc może teraz bym coś tutaj, prawda, jak to mówią, dla Polski, tak, dla ojczyzny. Nie, naprawdę, to teraz jak się, biorąc pod uwagę ten zwrot, który jest tak maltretowany przez wszystkie przypadki, to teraz nawet jak człowiek mówi coś dla Polski, dla ojczyzny, to tak myślę, oj, chyba może nie należy tego mówić. No. Także to tak, no, powiem panu tak.
A to wtedy się zaczęło?
Nie, ja się interesowałem polityką zawsze, u mnie w domu. Ojciec był takim, skrajnie prawicowo nastawiony. Zresztą to byli ludzie przeciągnięci przez bolszewików, bo mieszkali tam przeżyli 17 września, więc najazd bolszewicki z drugiej strony, jak w momencie, kiedy Niemcy z tej strony nacierali. No i potem przeżyli parę lat pod panowaniem sowieckim, potem, prawda, Niemcy i tak dalej. No dochodziło do takiej sytuacji, że wstyd powiedzieć, że w 1941, jak Niemcy wchodzili, to ich obywatele nasi z kwiatami witali. Wystarczyło 2 lata bolszewickiej obecności, co tam się odbywało. Także no to takie, to są regiony polskie bardzo, bardzo tak skaleczone przez historię i przez rzeczywistość i to wszystko, co się stało. No tak, i powiem panu, że nawet nie byłem na filmie Wołyń, ponieważ znałem wszystkie te elementy od moich rodziców. I nie oglądałem tego. Mm-hmm.
No ja wracam do tego, co pan się, mm-hmm. czego się pan naoglądał na Biejskiej wtedy.
Dobrze, pan to się naoglądałem choćby począwszy od tego, co powiedziałem, że tu ludzie, którzy bardzo ostro ze sobą polemizowali, to jest naturalne, to po to jest parlament, ale głównie to obrażali się i obrzucali inwektywami. No to podobnie było tam.
No dobra, i powiedział pan dość, tak? Bo znaczy, generalnie wszyscy nie, sobie było, powiedzieli nie, trochę
nie,
dość.
Wtedy, nie, wtedy była skrócona kadencja, tak. Ja nie kandydowałem już wtedy i tyle. No.
No dobra, i tyle, ale no właśnie to wcale nie jest koniec tej historii, bo potem przyszedł, który? 2015, tak? Mm-hmm. No i nagle Cudowskiemu, który wtedy
do ojczyzny ratowania. Nie, byłem wtedy już, tak powiem, na pół emerytem.
No.
Ja pomyślałem sobie, że zastartuję jako niezależny. No i powiem panu tak, że Lublin jest bardzo prawicowym miastem. PiS zawsze tam wygrywa w sposób zupełnie absolutny i ja nie mam pretensji. Ale miałem w stosunku do pisowskiego kandydata bardzo dobry wynik. Tam przegrałem niezbyt dużo. Także mam satysfakcję, że jednak ludzie mi troszkę uwierzyli. I tyle, no.
No, a ma pan satysfakcję, że ostatecznie pan nie jest teraz w tym
mam
takim
senacie? Prawdę?
No tak, prawdę.
Ja chcę. Chyba się cieszę z tego, bo to jest dla... Wie pan, to jest tak, politycy dzielą się na krzyczących, na taką, reszta to jest taka magma, która nic nie mówi, nic nie może i tyle.
Ale głosuje.
Głosuje. I jest trochę ludzi, którzy patrzą na to z niedowierzaniem. Ja bym chyba należał do tej trzeciej kategorii, ponieważ nigdy nie umiałem być tylko tym, co podnosi rękę. Zresztą musiałem się dowiedzieć na pewno, jak to, o co tu chodzi. Ale wie pan co, ja patrzę na polityków, którzy są tak zwanymi walczącymi, bo każda partia ma po kilkunastu walczących, czyli tych, którzy krzyczą, wymyślają, drugiej stronie wygrażają pięściami i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze do tej pory, co to w końcu nie jest takie rzadkie w parlamentach zagranicznych, nie doszło do rękoczynów. No chwalić Boga. Jeszcze nie. Słyszałem coś ostatnio, ale coś ja w to nie chcę wierzyć, że się tam ktoś potknął, przewrócił. To są żarty. Na razie nikt jeszcze się nie bił. No to jest duża rzecz. No ale tak oprócz tego już wszystko było, także...
To po co pan? A no w tym 2015 to dlaczego pan tak naprawdę? Poza tym, że miał pan więcej czasu.
To na pewno tak. No wie pan, ja zawsze patrzyłem na to, bo widziałem tam wśród ludzi, którzy tam są, którzy są w miarę stabilni psychicznie i w miarę spokojni. Naprawdę. Nie o to chodzi, ale to jest, wie pan... Tutaj akurat na pańskie podwórko media wytworzyły takie wrażenie, że polityka to jest miejsce, gdzie się tylko i wyłącznie zarabia pieniądze, że oni wszyscy są przyspawani do tych tak zwanych stołków. Tak nie jest. Oczywiście jest pewna grupa posłów i senatorów, którzy w tym celu przyszli do... To na pewno tak. Mhm. Ale nie jest to większość, bo większość jest taka, która po prostu podnosi ręce na i tyle. Ale są ludzie, którzy są naprawdę chcieliby coś i niech pan popatrzy, że przy takim wizerunku, jaki jest podawany, no oczywiście przy wtórze wielu parlamentarzystów, którzy się w to, prawda, wtapiają, to za chwilę nikt w miarę rozsądny do polityki nie będzie chciał przyjść. Bo po co? No to, wie pan, to jest jakieś takie...
rozumiem, że trzeciego startu nie będzie.
Nie, z całą pewnością. Mogę dać słowo honoru, a to prywatnie, tak powiem, jak mówił książę Bogusław, prywatnych słów dotrzymuję.
No dobra, to trzymam za słowo w takim razie.
Absolutnie.
I pewnie o polityce na święta to rozmawiacie?
Nie.
Dobra, ale to o świętach za chwilę. Trochę. Tak?
Proszę.
Tak? Dobrze, to wracamy, to Gdynia Główna Osobista.
Tu Gdynia Główna Osobista.
Gdynia Główna Osobista, chwilę przed świętami, więc właściwie dlaczego by i nie?
Jasne.
To jak tam z pańskimi świętami? Pan jest taki świąteczny, zasiadający?
No na pewno święta w różnych okresach mojego życia wyglądały różnie, bo to nawet kiedyś spędziłem święta w Nowym Jorku.
To był ten amerykański czas, tak?
Tak. To był chyba 89, 90 rok może, nie pamiętam. Także byłem wtedy przeżyłem święta na obczyźnie i to, pomimo tego, że spędzałem święta u swojego przyjaciela, więc tu nie mogłem narzekać, że to byłem u ludzi obcych, to mimo wszystko święta poza domem to chyba nie jest dobry
smuta.
Pomysł. To chyba nie jest dobry pomysł. Także wiadomo, że święta w domu, wiadomo, teraz mamy troszkę takie rodzinne zawirowanie, bo...
No pana syn, pana syn gdzieś wybywa?
Tak, no mój, nie, to nawet nie, ale zmarł mój teść, w związku z tym dosyć niedawno, w związku z tym te święta już będą bez jednej znaczącej osoby. Krzysio już przyleciał, 10 przyleciał z Anglii do domu i Wigilia, no to robimy oddzielnie, synowie robią oddzielnie i tak, a na pierwszy dzień świąt spotykamy się u nas i będą wszyscy dzieci, wnuki.
A bo to dziadek jest, no tak, no przecież
tak,
tutaj już...
Jak?
Ja nie mogę.
Tak, no nie, tak. Ja powiem panu szczerze, że jak ja nie mogę, to nawet nie chcę mówić, no ale jest tak, jak jest. Wnuczka ma 8 lat, a wnuk będzie miał 6 na
To jest taki stary dziadek, przepraszam. Znaczy w sensie taki
już... Stary dziad, no. Ale rzeczywiście, jestem dziad pełną gębą, absolutnie, tak. Także mam dwoje wnuków, będziemy w pierwszy dzień świąt cały dzień razem. I zresztą
był A to pan za Mikołaja się przebiera?
Boję się, żeby mnie poznali, bo oboje...
Musiałby pan tylko nic nie mówić, myślę.
Nic nie mówić i może się nie pokazywać też. Nie. Poza tym ja myślę, że wnuczka już jest troszkę powyżej okresu
Mikołajowego.
Także myślę, że damy spokój. Jeżeli pan chce mnie zapytać, czy będziemy śpiewać kolędy, to zdarza się... Ale niezbyt często, ponieważ my na co dzień tyle razy śpiewamy razem,
macie dosyć.
Dokładnie tak, że może na święta, to może reszta rodzin.
To jest tak, usiądźmy i pomilczmy.
Dokładnie, albo niech reszta rodzin śpiewa. Ja zawsze mówię, jak ja lubię, jak ktoś śpiewa, ja nie muszę, to bardzo lubię.
Dobrze, z tym dziadkiem to się pan już jakoś tak pogodził w sobie?
Z trudnością.
Tak,
z trudnością. Nie, ale to wie pan, to wszystko oczywiście człowieka to
nie,
bardzo...
Bo pan rzeczywiście tak dwutorowo, że tak powiem, bo tu pan zostaje dziadkiem, znaczy tak, został pan ojcem, a potem za chwilę dziadkiem,
no,
tak? Tak, plus
nie,
minus.
Nie,
no, ale tak, no tak.
Plus. Jak zostałem ostatni raz ojcem, miałem 47 lat. No, to nie jest jeszcze... Mam kolegę bliskiego, który został ojcem, mając 62, to chyba trochę przesadził, ale także ja jeszcze nie jestem taki ekstremum, nie. To 47 jeszcze się daje wytrzymać.
No dobrze, no wtedy to miał pan taki, rozumiem, zastrzyk, no, tak?
Ale to powiem panu tak, to spowodowało to, że to, że najmłodszy syn, bo mam trzech synów, to że najmłodszy syn jest, ma 18 lat, w związku z tym jest no, młodym człowiekiem, to spowodowało, że moje bycie kimś jakoś tak w miarę młodym mi się przedłużyło, bo to prawda, bo to szkoła, woziłem go do szkoły i tak dalej, bo mieszkamy pod Lublinem.
Na wywiadówki także... pan też chodzi.
Nie, to nie, to żona pilnuje wszystkich spraw naukowych. Ja, broń Boże, nawet nie śmiałbym się wtrącić, ale woziłem często i odbierałem, bo mieszkamy pod Lublinem, więc trzeba to robić. I to spowodowało takie moje oczywiście irracjonalne wyobrażenie, że ja jeszcze jestem, mam małe dzieci, to jeszcze jestem w takim wieku. Ale naprawdę człowiek zaczyna się jakoś tak zupełnie w tej iluzji samoutwierdzać. Ale to miłe, wie pan, miłe, bo w momencie, kiedy pojawiły się wnuki, to wszystko to jakoś, to tak wszystko się zazębiło, że w momentach tylko takiego zastanowienia i to wtedy sobie zdaję sprawę, ile mam lat, ile to będzie, jak to jest i to wszystko zmierza niestety w kierunku nieuchronnym i to taka nieprzyjemna rzecz jest ogólnie.
Tak są przyjemnych.
Nie, starość nic przyjemnego. To ci, którzy mówią, o, każdy wiek ma swoje, nie ma żadnej. Starość nie ma nic. Starość jest po prostu starością i koniec.
A ojcem to się pan nauczył być?
Wie pan, ja myślę, że już tak dla takich młodych ludzi.
Nie, no bo jak gracie teraz razem, tak?
Jak Krzysio, to już chyba byłem trochę lepszym ojcem niż dla starszych synów. My nadrabiamy teraz bardzo. My nadrabiamy teraz bardzo.
Ale rozumiem, że nadrabiacie nie tyle tam, że muzycznie, tylko emocjonalnie.
Absolutnie,
właśnie, tak?
Absolutnie. My nadrabiamy teraz wszystkie zaległości rodzinne i nie ukrywam, to nam bardzo dobrze się odbywa. I to wszystko zaczyna. Wie pan, to jest ja moim synom zawsze mówiłem tak, będziecie troszkę będziecie mieć trochę więcej doświadczenia i tak dalej, to zobaczycie, że życie to nie jest czarno-białe, nie jest tak, że to jest dobre, a to jest złe i między tym a tym nie ma nic, tylko ale do tego, żeby to zrozumieć, trzeba samemu czegoś doświadczyć różnych rzeczy i wtedy zaczynasz wiedzieć, o co chodzi. I moi synowie, którzy, prawda, też już mają parę lat, to też zaliczyli różne zwroty i zakręty życiowe i teraz oni także wiedzą, że to, co kiedyś było dla nich niezrozumiałe i jakieś nie do zaakceptowania, to teraz jest coś, co ewentualnie oni też mają za sobą. Mm-hmm. Także to wszystko jest, wszystkie relacje rodzinne, zwłaszcza to polegają na tym, że dzieci muszą przejść swoje, muszą nabrać doświadczenie, muszą zobaczyć różne rzeczy i wtedy zaczynają na wszystko patrzyć trochę inaczej. No, ale ja tak miałem nadzieję, że tak będzie i tak się stało.
Ale pewnie też trochę tak, że trzeba do siebie nawzajem dojrzeć. I to po stronie rodziców też tak bywa.
Absolutnie,
prawda?
Tak. Absolutnie to, tak. Tutaj
nie jest jednostronna droga.
Nie. To bezwzględnie. Mhm. Absolutnie.
A gra się wam jak?
Bardzo dobrze. Wie pan, dla mnie, jak słucham, bo przecież gramy, nie tylko gramy rzeczy wspólne, które wspólne gramy, ale śpiewamy, ale synowie też grają swój repertuar, ja gram swój i słucham, jak ten repertuar jest odbierany przez publiczność, że publiczność zna słowa, czyli, prawda...
Czyli jestem potrzebny.
Tak. To bardzo miłe i to wtedy człowiek właściwie ma, to są takie najfajniejsze momenty, że to, że wybrali to niemiłe zajęcie i nie, to naprawdę nie jest łatwe, przyjemne i bezstresowe zajęcie. Wręcz przeciwnie, ono ma wszystkie te
elementy. No to pan najlepiej wie.
Tak. Ale to jest właśnie takim przykładem tego, że to miało sens, że ich wybór, bo oni to wybrali, ja ich absolutnie do tego nie namawiałem. Wręcz przeciwnie, oni doskonale wiedzieli, czym to pachnie ten zawód, jakie ten zawód ma zakręty, jakie ma miny i tak dalej, i tak dalej. Ja im to wszystko powiedziałem na początku, nim jeszcze zaczęli się tym zajmować.
Czy co więcej, chyba trochę na własnej skórze to odczuli, tak? Bo rozumiem, że to, że pana na jakimś
absolutnie
etapie życiowym nie było, prawda?
Tak,
to jest jedna z tych min.
Oczywiście. Po pierwsze, a po drugie, oni też zaliczyli różne sytuacje zawodowe w swoim zawodzie, który to nie jest tak, że jak człowiek umie, potrafi, robi coś dobrze, to jest
dobrze.
Nie, to nie ma tak dobrze. Tak dobrze nie ma.
A pana mama, jak się dowiedziała, że pana synowie też będą muzykami, to ona miała jakiś komentarz? No bo skoro już z panem miała ten problem.
Powiem panu tak. W momencie, kiedy moja mama się zabierała z tego łezpa dołu, to moi synkowie dopiero zaczynali. Mhm. Także ona nie doczekała momentu, kiedy
już
stali
tak,
się
tak. Mhm.
Ale myślę, że miałaby też, bo moja mama była bardzo krytyczna w stosunku do wszystkich oprócz siebie, także...
No to miła taka.
Tak, lubiła.
Praktyczna taka.
To prawda. To prawda, więc ona myślę tutaj też znalazłaby jakiś minus całego zajścia.
Dobrze, to skoro z synami, to już wiem, że się panu dobrze śpiewa, a z Aleksandrą Kurzak to by już coś śpiewaliście?
Tak, tak, myśmy ten koncert grali już dwukrotnie, graliśmy w ubiegłym roku. W ubiegłym roku graliśmy we Wrocławiu, w Hali Ludowej.
Bo teraz to będzie sylwestrowo.
Nie, to jest noworoczne. Sylwestra gram z Zakopanem, tak żeby musiał szybko się zwinąć.
O mój Boże.
No wiedzi pan, także to są właśnie takie przykłady różnych dziwnych sytuacji, jakie muzyka spotykają. I to było tak, że najpierw był noworoczny, potem Sylwester miał być gdzieś bardzo blisko, a w międzyczasie się okazało, że jest jednak daleko. No.
Ale jest pan.
Jest. No. Powiem panu tak, ja teraz jak patrzę na to, jak występujemy z Olą i zresztą nie ukrywam, że to ona też o tym kiedyś mówiła. Jej mąż, który jest wybitnym tenorem, Alania, kiedyś mi powiedział tak, mówi, zrobiłbyś wielką karierę. Miło było usłyszeć od kogoś, kto tą karierę zrobił. Zrobiłbyś wielką karierę. No ale w związku z tym to pozostaje, to są tylko takie miłe słowa, które są mi, nie ukrywam, nie miłe, ale nic nie powodują, prawda? No to już jest, gdybanie.
Okej, ale to też się zupełnie inaczej słucha takich słów, mając jednak własną karierę. Tak?
Nie, jasne, tak, znaczy, oczywiście, bo co innego, gdybym nie miał nic za sobą, no tak, to byłaby przykra sprawa, to tak. Prawda. Ale rzeczywiście tak patrząc na to, to chyba jakoś tam musiałbym coś, ale pewnie bym sobie dał radę. Ale czy to spowodowałoby coś innego? Tego nie, tutaj w każdej z tych dziedzin trzeba mieć ogromne szczęście. Ogromne. To szczęście jest podstawą. Nie da się być ja mówię nawet człowiekiem śpiewającym. To jest tak samo dotyczy malarzy, pisarzy, poetów, wszystkich rodzajów zawodów artystycznych, a myślę, że w ogóle wszystkiego bez łutu szczęścia. To merytoryczne przygotowanie, możliwości, umiejętności, to jeszcze nic nie jest. To jeszcze trzeba mieć ten łód szczęścia. I to chyba w każdej branży jest podobnie.
To pan szczęściarz?
Tak, mnie szczęścia nie brakuje. Ja oczywiście zawsze odpukuję, bo to może się to wszystko odwrócić, prawda? To proszę właśnie o baczność, żeby się nie odwracało. Mam dużo szczęścia. W życiu zawsze mi to jakoś się to wszystko udawało, mimo tego, że wielokrotnie nie powinno.
Bo nie zasłużyłem, tak? Bo
Także, oczywiście, oczywiście. Także dużo szczęścia, rzeczywiście szczęście mi towarzyszy i to oby tak zostało do mojego końca szczęśliwego.
No to co, to szczęścia panu życzę.
Dziękuję bardzo. Zdrowia. Bo wie pan, jak to było na Titaniku. Zdrowi, młodzi byli wszyscy, tylko szczęścia.
Okej, to nie płyńmy. Absolutnie ten rejs nie płyńmy broń Boże. W takim razie. Okej, to cumujemy świątecznie, także wszystkiego dobrego. A ten rok ma pan jakiś plan szczególny?
Nie, no już mniej więcej wiem, co mnie czeka. No, czeka mnie trochę
to fajnie
jeżdżenia.
Tak,
trochę jeżdżenia i trochę koncertów. Będziemy robić taki cykl koncertów z tą naszą wspólną płytą, którą nagraliśmy niedawno. Ale do tego potrzebne nam jest troszkę pomocy sponsorów, bo musimy zatrudnić trochę większy skład, sekcję dentą, panie śpiewające. No trochę nam brakuje w tej chwili pieniędzy. Ja oczywiście nie będę wspominał, żeby ktoś, prawda, bo to tak nie wolno robić, ale musimy się za jakimś sponsorem rozejrzeć, który by nas wspomógł w tej trasie. Trasa ma być 20-koncertowa w całej Polsce. Z całą pewnością będziemy może w Gdyni też, z wielką radością.
Bardzo zacny akcent na koniec.
Absolutnie tak.
No to okej. Okay. To do zobaczenia w Gdyni.
Do zobaczenia w Gdyni.
Tak, to dzięki. Państwu także wszystkiego dobrego na święta. Dobrego piątku.
Dziękuję bardzo.
Tu Gdynia Główna Osobista.